Jest 15. Czwartek, 2 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Nie udało się uratować 16-latka, który wskoczył do kanału lateralnego na Zalewie Koronowskim. Jak nas poinformowali strażacy, chłopak popłynął na odległość około 20 metrów, po czym zaginął. Ratownicy ruszyli w ślad za nim. Przed chwilą otrzymaliśmy informację o tym, że znaleźli go i przekazali lekarzowi, a ten stwierdził zgon chłopaka. 100 tysięcy Torunian podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, czwarty dzień jest bez ciepłej wody. Zaczęło się odliczanie do końca tej przerwy, a my pytamy rzecznik ciepłowni EDF Julitę Karpińską, czy prace uda skończyć się szybciej.
Prace łączące nową instalację elektrociepłowni gazowej z siecią ciepłowniczą przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończyły się już prace związane z montażem urządzeń regulacyjnych i teraz przystąpiliśmy do, można powiedzieć, końcowych prac stopniowego napełniania sieci ciepłowniczej.
Torunianom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Jeszcze do jutra, do północy muszą radzić sobie bez ciepłej wody w kranach. Warto przypomnieć, że przerwa w dostawie była zaplanowana i zapowiedziana. Firma EDF zmienia technologię grzania na ekologiczną. Kotły węglowe zastępuje instalacją gazową. Tafla na 240 osób, 300 miejsc na trybunach, budynek przypominający kryształ lodu. Tak ma wyglądać nowe bydgoskie lodowisko. W ratuszu została dziś podpisana umowa z wykonawcą obiektu. Roboty budowlane ruszą w ciągu 2 tygodni. Umowę podpisali prezydent Rafał Bruski i Piotr Linowiecki z konsorcjum firm Alstal.
Przypomnę, że jest to obiekt usytuowany w okolicach hali Łuczniczka, blisko kładki, która jest w tej chwili modernizowana.
Charakter obiektu rzeczywiście jest bardzo ładny i wpisuje się w zagospodarowanie całości terenu przy Łuczniczce i wypełnia jakby charakter sportowy tej części.
Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to teraz podpiszemy umowę. Cieszę się z nawiązania współpracy. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy się z tego obiektu cieszyć.
Do nowego obiektu wejdziemy w październiku 2017 roku. Będzie kosztował ponad 23,5 miliona złotych. A teraz powiemy o tym, że jest nadzieja, iż kierowcy zamiast stać na autostradzie A1 będą nią jechać. Wakacyjne punkty informacyjne w miejscach obsługi podróżnych, darmowe mapki z alternatywną trasą przejazdu, obustronne bramki, nowe znaki zmiennej treści ustawione wzdłuż drogi, które będą informowały o zatorach. Takie są rozwiązania, które pojawią się na autostradzie A1 jeszcze przed wakacjami. Mają pomóc w wyeliminowaniu korków przed bramkami, które w sezonie potrafią ciągnąć się na kilka kilometrów. Zdaniem wiceministra infrastruktury Jerzego Schmidta nowe rozwiązania na autostradzie są konieczne. Wyciągamy wnioski z poprzednich lat, z gigantycznych korków, jakie latem tworzyły się w drodze nad morze, powiedział. Prócz tego na bramkach w Rusocinie i Nowej Wsi rozdawane będą ulotki z informacjami o prognozowanym natężeniu ruchu. Wakacyjne punkty czynne będą w weekendy w okresie wzmożonego ruchu, dodaje Anna Kordycka z Gdańsk Transport Company, zarządca autostrady A1.
Otworzymy wakacyjne punkty informacyjne zlokalizowane na naszych mapach na autostradzie. Kierowca będzie mógł otrzymać informacje na temat aktualnej sytuacji na drodze. Punkty będą wyposażone w darmowy Wi-Fi, co umożliwi kierowcom pobranie darmowej aplikacji Amber One w podróży. W punktach będą znajdowały się mapy, dzięki którym użytkownicy będą mogli wybrać alternatywną trasę w przypadku dużych zatorów.
Według uzyskanych informacji nie ma szans, by w tym sezonie w okresie wzmożonego ruchu bramki na autostradzie były otwarte. W rozmowie z reporterką Polskiego Radia minister Schmidt podkreślił, że to rozwiązanie ostateczne, możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład zagrożenia życia lub bezpieczeństwa czy wyższej konieczności. To wszystko teraz z kolejnej wiadomości o 16. Synoptycy niezmiennie zapowiadają jeszcze na dzisiejsze popołudnie zmiany pogody. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Termometry w naszym regionie pokazują teraz 24-26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na barometrach około 1005 hektopaskali.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Smutna informacja: w dniu awansu polskich siatkarzy na Igrzyska Olimpijskie w wieku 72 lat zmarł Andrzej Niemczyk, twórca sukcesów siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet, z którą dwukrotnie zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy. Jego drużynę media nazywały złotkami. W 2005 roku odebrał od prezydenta Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Długo zmagał się z nowotworem węzłów chłonnych. Walkę z chorobą opisał w wydanej w ubiegłym roku książce Życiowy Tiebreak. Mariola Zenik, libero złotej drużyny z 2005 roku, wspomina Andrzeja Niemczyka jako charyzmatycznego trenera.
to był człowiek, który chyba nigdy nie dał odczuć, że nawet te dziewczyny, które gdzieś tam były w rezerwie, czy że są niepotrzebne, zawsze wierzył, pokazywał to, no i przede wszystkim potrafił na całemu zespołowi dać tą wiarę. Nigdy, myślę, że w tych wszystkich meczach to częściej nam się zdarzało wątpić niż jemu, no i myślę, że taki był też w życiu, że walczył do końca i zawsze wiedział, że będzie dobrze, no ale tutaj jednak choroba wygrała.
Dzień rozpoczął się od sukcesu polskich siatkarzy, którzy po zwycięstwie z Wenezuelą 3-0 w piątym meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk zapewnili sobie olimpijskie paszporty do Rio. Grzegorz Łomacz, który po raz pierwszy będzie miał szansę zagrać na igrzyskach, cieszy się, że długie kwalifikacje zakończyły się sukcesem.
Cieszymy się, wygraliśmy na 5 spotkań, mamy już zapewniony awans, no nic, wielka radość. Może i z trudami, ale szczęśliwym zakończeniem w końcu. Długo się ocieraliśmy o to Rio, w końcu już teraz możemy na pewno powiedzieć, że tam jedziemy. No jest to marzenie każdego sportowca, tym bardziej się cieszymy, że tutaj tak naprawdę bez porażki sobie zagwarantowaliśmy ten awans.
Znani sportowcy pojawią się jutro w Kruszwicy. Przy Mysiej Wieży odbędzie się uroczystość nadania laurów olimpijskich dwóm znakomitym reprezentantom kraju. Odznaczenie otrzymają multimedalista Igrzysk Paraolimpijskich, pływak triumfu start Bydgoszcz Mirosław Piesak i były znakomity kolarz, czterokrotny uczestnik olimpijskich zmagań Grzegorz Krejner. Uroczystość jutro, a sportowe podsumowanie dnia jeszcze dziś w serwisach po 21 i 22.
Reklama. Cyrkowy Dzień Dziecka w Galerii Brodnica. Sobota, 4 czerwca od godziny 11 dla wszystkich dzieci. Przejazdy prawdziwą ciuchcią po Brodnicy. Gigantyczna dmuchana zjeżdżalnia. Wata cukrowa dla wszystkich. Warsztaty i animacje cyrkowe. Szczudlarze. Symulator rajdowy. Do tego mnóstwo konkursów z nagrodami. Świętuj Dzień Dziecka w Galerii Brodnica. W sobotę, 4 czerwca. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zaprasza na 5. Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki. W programie wykłady, warsztaty, konkursy, a 4 czerwca piknik międzynarodowy z atrakcjami dla osób w każdym wieku, również najmłodszych. Wstęp wolny od 30 maja do 5 czerwca, ulica Toruńska 55. Szczegóły na www.kpsw.edu.pl. Od 100 lat wyznaczamy standardy motoryzacji. Z okazji stulecia BMW przygotowaliśmy specjalną ofertę 21 najnowszych modeli BMW z rocznika 2016 z 15% rabatem. Dowiedz się więcej w salonie BMW w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 264 i w Toruniu przy ulicy Olimpijskiej 8. Zadzwoń lub odwiedź nas jeszcze dziś i świętuj razem z nami.
Stowarzyszenie Bydgoska Tradycja Bazarowa zaprasza na festyn rodzinny. 4 czerwca na targowisku przy Placu Piastowskim w Bydgoszczy od 10 do 14 spędzisz niepowtarzalne chwile. Gry, zabawy, konkursy z nagrodami, degustacje potraw. Poznasz tradycję kupiecką. Imprezie będzie towarzyszyć oprawa muzyczna i taneczna. Przyjdź z całą rodziną.
Zamek Krzyżacki z najwyższą krzywą wieżą w Polsce. Zabytkowy most w Kozłowie, wtopiony w malowniczy krajobraz. Kościoły z wyjątkową sztuką sakralną. Mennonicka chata w Chrystkowie i pobliskie Gruczno, kuszące regionalnym smakiem. A wszystko w rytmie muzyki z Krainy Łagodności, bluesa i orkiestr dętych. Tylko tutaj żywa historia i bogata kultura współistnieją z aktywnym sportem i wypoczynkiem, wtopione w pejzaż diabelców podkreślonych wstęgą Wisły. Gmina Świecie. Porusza wyobraźnię. www.świecie.eu.
Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak zaprasza na święto powiatu radziejowskiego połączone z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Bawimy się od 2 do 5 czerwca w Radziejowie. W programie wystawy rękodzieła, zabytkowych motocykli, turnieje, kabaret Marcina Dańca, koncert Marty Podulki. Zobacz program na stronie www.radziejow.pl i przyjdź.
Reklama.
Tu Polskie Radio PIK. Rozgłośnia regionalna. Na Pomorzu i Kujawach mogą nas Państwo słuchać na częstotliwości 100 i 1,1 MHz. Słuchaczom z Włocławka i okolic proponujemy 100 i 3,0. A na Pojezierzu Brodnickim słuchajcie nas na 106,9 MHz. 101, 103 i 106,9 UKF. Tam nas znajdziecie.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Piotr Walczak, witamy. W tej części relacja z konferencji EuroRzepak. Ta konferencja odbyła się w Minikowie. I zdamy też Państwu relację z konferencji posłów Krzysztofa Ardanowskiego i Iwony Michałek. To w Grudziądzu. Któż z nas nie widział łanów żółtego rzepaku w telewizji i tamże zachwalanego oleju z pierwszego tłoczenia prosto z kujawskich pól, bo to właśnie Kujawy i Pomorze obok Wielkopolski są zagłębiem krajowym i europejskim produkcji tejże jakże potrzebnej rośliny. Od choćby do smarowania chleba, czy do w ostatnich latach do biopaliw. W tym roku zresztą tylko w województwie kujawsko-pomorskim wymarzło zimą wiele plantacji rzepaku ozimego, a to poważny kłopot i dla rolników, i dla rynku. Do tego jeszcze dochodzą problemy natury unijno-ekologicznej, ekologicznej, o czym dyskutowano dziś na konferencji w Minikowie.
EuroRzepak to nazwa konferencji, która ściągnęła do Minikowa, do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, kilkuset rolników z całej Polski. Pan Ryszard Kamiński, zastępca dyrektora ośrodka.
Spotkanie europejskie, możemy tak powiedzieć, producentów rzepaku. Przyjechali tutaj rolnicy trochę z troską, z całej Europy. Mamy przedstawicieli Związku Producentów Rzepaku z Francji, z Anglii, z Niemiec, z Belgii, z Czech, z Litwy, z Brukseli. Przywiodła rolników tutaj troska. Kłopoty dotyczące ochrony. Tematem przewodnim są tak zwane neonikotynoidy, których przede wszystkim zakazano stosować w zaprawach nasiennych, żeby ochronić rzepak przed śmietką.
Juliusz Młodecki, jestem prezesem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Mam gospodarstwo w gminie Sadki w powiecie nakielskim. Rzepak jest dla gospodarstw towarowych bardzo ważną rośliną. Około 90 tysięcy gospodarstw. Mamy bardzo poważne wątpliwości co do wiarygodności badań, które potwierdzają rzekomą szkodliwość zapraw neonikotynoidowych dla pszczół. Dzisiaj już nie ma w ofercie środków pierwszej, drugiej czy wręcz trzeciej klasy toksyczności. Ale my nie możemy być pozbawieni narzędzi skutecznej ochrony naszej plantacji.
No Andrzej Kuś, Nakło nad Otecią. Pasieka stacjonuje nasza w Dziekciardyń. Dużo wywozimy na rzepaki, tam gdzie mają dużo plantacji rzepaków. Nie mamy już doświadczonych rolników, którzy nie szkodzą nam w pasiece. Sprawnie organizują opryski, nie mamy problemu z rolnikami.
Krzysztof Pejka, gmina Szubin. Zwykle około 150 hektarów rzepaku uprawiam. W obecnym roku niestety większa część rzepaku wymarzła, a straty było widoczne, szczególnie ubiegły rok, właśnie występowanie śmietki, która w dużym stopniu ten rzepak uszkadzała i też pewnie się po części przyczyniła do większego wymarznięcia rzepaku.
Pan profesor Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
Powinno być ograniczenie zapraw, wiarym powinien być zakaz. Mogą być problemy z przejściem zapraw do pyłku i do miodu później, i do pszczół. A jeżeli chodzi o rzepak ozimy, to jest 8 miesięcy, nie ma takiej możliwości i badania i polskie, i niemieckie, francuskie, angielskie wykazały, że tego problemu nie ma. Nie dotyczy to ozimego. Zakaz dalej obowiązuje. Inne państwa przywróciły zaprawy, na przykład Dania, kraje skandynawskie przywróciły. U nas być może tego zakazu nie będzie, ale na razie taki zakaz jest.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Ewa Lech.
Wnioski i petycje odbieraliśmy od producentów rzepaku, ale również wiele protestów od pszczelarzy. Sytuacja najtrudniejsza będzie w tym roku, bo nie ma takiej zgody na stosowanie neonikotynoidów. Natomiast w Anglii zdaje się, że nowy środek dostał zezwolenie na stosowanie, a prawdopodobnie w przyszłym roku będzie w Polsce zarejestrowany nowy środek, więc problem jest przejściowy. Myślę, że to będzie problem rozwiązany w przyszłym roku.
Przygotowane jest stanowisko, które ma trafić do komisarza Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, do ministra Krzysztofa Jurgiela, po to, żeby te postulaty przekonały polityków, że warto przywrócić stosowanie tych neonikotynoidów warunkowo w ramach tej tak zwanej integrowanej ochrony, żeby służyło rolnikom, służyło rzepakowi, a nie powodowało zatrucia środowiska.
A w Minikowie był Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Posłowie Iwona Michałek z Polski Razem i Jan Krzysztof Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości ponownie skrytykowali działania władz Grudziądza związane z ratowaniem regionalnego szpitala. Zrobili to podczas konferencji prasowej, przedstawiając list, który napisał wojewoda kujawsko-pomorski do prezydenta Grudziądza.
Ten list również został wysłany do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, do pana ministra zdrowia Konstantego Radziwiła, do prezesa RIO w Bydgoszczy, do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, do wszystkich posłów, dlatego ja też mogę tutaj z państwem go zaprezentować. i do pana Leszka Walczaka, przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To jest list dosyć stanowczy, to znaczy nawołujący pana Roberta Malinowskiego do zabrania się do pracy. Nie ma kompletnie nadzoru. Oni uważają, że to jest nie ich. Pan wojewoda pisze również, że wzywa do opublikowania audytu. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że był prowadzony audyt i w szpitalu. I audyt jest nieopublikowany. Wiemy, że audytor zgłosił sprawę do prokuratury. Więc musi być bardzo poważna sprawa. I ja pytam, dlaczego miasto do tej pory nie opublikowało audytu? Jest to informacja publiczna. I to jest ich obowiązek, żeby to zrobić. I wzywam też tutaj dzisiaj prezydenta miasta Grudziądza, żeby to po prostu zrobił. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć.
My, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ja osobiście jestem ciągle indagowany, że nie chcę rozmawiać z władzami miasta. O tym mówi pan Sikora w jakichś publicznych wystąpieniach. O czym ja mam rozmawiać z tymi, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację zarówno szpitala, jak i dramatycznej sytuacji finansowej miasta. Proszę zrozumieć, o czym rozmawiać z tymi ludźmi? O czym rozmawiać z tymi ludźmi? Ja apelowałem na jednej z poprzednich konferencji, trochę cytując klasyka, kończcie waszmościowie, wstydu oszczędźcie. No jak można dalej brnąć, opowiadając coraz większe, mówiąc wprost, głupoty? To jest jakaś aberracja intelektualna ze strony pana prezydenta i jego ludzi, którzy po wielu latach twierdzą, że szpital nie jest ich, że oni właściwie nie ponoszą odpowiedzialności, ale jednocześnie pan prezydent dokonuje zmiany dyrektora w sposób absolutnie śmieszny, oskarżając wojewodę, że to wojewoda go właściwie przywraca. O czym rozmawiać z takimi władzami miasta? Ba, o czym rozmawiać z panem dyrektorem Nowakiem w tej sytuacji?
Władze miasta nie będą komentować wypowiedzi posłów, a sprawę, do kogo należy szpital, rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny. Jeżeli chodzi o upublicznienie raportu, Magda Jaworska-Nizioł, rzecznik prezydenta, odesłała mnie z pytaniem do dyrektora szpitala. Niestety mimo prób z dyrektorem Markiem Nowakiem nie udało mi się skontaktować. Popołudnie z nami, Grudziądz, Marcin Doliński.
Nie żyje Andrzej Niemczyk, twórca sukcesów siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet, z którą dwukrotnie zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy w 2003 i 2005 roku. Andrzej Niemczyk długo zmagał się z nowotworem węzłów chłonnych. Walkę z chorobą opisał w wydanej w ubiegłym roku książce Życiowy tiebreak. Wybitnego trenera wspomina Edward Skorek, mistrz olimpijski i mistrz świata, który przypomina, że wierzył w trenerski talent Andrzeja Niemczyka.
Wiedzieliśmy wszyscy, że jeżeli się uda, to wszystkie dziewczyny, które są ściągnąć, żeby zagrały wspólnie i połączyły siły i zagrały w reprezentacji, to reprezentacja jest w stanie osiągnąć jakiś sukces. I to się Andrzejowi jak najbardziej udało, myślę, te sukcesy. Akurat tak się składa, że praktycznie razem z Andrzejem zaczynaliśmy w tym samym okresie czasu swoją przygodę siatkarską. Ja w Lechii, Tomaszów, on w Łodzi. Graliśmy w wspólnym Łódź, on grał. Graliśmy wiele spotkań na poziomie trzeciej ligi. Później los nas rzucił oczywiście wyżej do reprezentacji. Także byliśmy na obozach juniorskich. Także to nasze kontakty były dosyć częste i cały czas gdzieś tam związane.
Andrzej Niemczyk miał 72 lata. Urodził się 16 stycznia 1944 roku w Łodzi. Przygodę ze sportem zaczynał jako siatkarz. Grał na pozycji rozgrywającego, a w latach 75-77 prowadził drużynę narodową kobiet. Następnie wyjechał do Niemiec. W 2003 roku objął ponownie funkcję szkoleniowca reprezentacji Polski, z którą awansował na Mistrzostwa Europy w Turcji, gdzie nasze siatkarki, nasze złotka zdobyły złoty medal. 19 minut po godzinie 15. You've changed the world I hate. You came from nowhere, now you're here. I know that you will stay, 'cause I know that it's true. La 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 la. Saying I love you. La la. I know that it's true. La 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 la. 20 minut po godzinie 15, popołudnie z nami Polskie Radio PIK 52 345 50 90 i 52 345 50 60, także pik@radiopik.pl. I SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. No, dwa tematy znalazłam dzisiaj do takiej dyskusji naszej wspólnej. Pierwszy to 12 zł, płaca minimalna godzinowa, która ma być wprowadzona do umów o pracę, umów zleceń. No właśnie, czy to wystarczy Państwa zdaniem? Związki zawodowe już mówią, że wprowadzenie tej godzinowej minimalnej płacy to krok w dobrym kierunku, gdyż przyczyni się do poprawy sytuacji pracowników. Zmiany powinny jednak pójść ich zdaniem znacznie dalej. Związki też się boją, że mogą być teraz obchodzone te przepisy nowe, które wejdą w życie od 1 stycznia, bowiem pracodawcy będą chcieli być może zatrudniać na umowę o dzieło pracowników, gdzie ta stawka godzinowa minimalna nie obowiązuje. W każdym razie na razie. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl. O tym chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać i czekam na telefony. Zdaje się, że nie w sprawie stawki godzinowej. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwoniłem przed chwilą, przepraszam.
Tak, proszę powiedzieć, o co chodzi, o pana pytanie.
Nie, ja dzwoniłem w sprawie meczu, to nie to jest już.
Ale tak, proszę powiedzieć, bo pan miał pytanie
w sprawie, właśnie, sprawie
meczu. Nie, w sprawie meczu, proszę powiedzieć, zadać to pytanie.
Znaczy tak, wszyscy wymagamy właśnie rzetelności od siebie nawzajem, ale tutaj jest ewidentny przykład, kiedy kibice po prostu zostali zlekceważeni.
To proszę powiedzieć, o jaki mecz chodzi, dobrze?
Zawisza, Bydgoszcz, GKS Katowice. Ostatni mecz przed własną publicznością, kiedy miało być pożegnanie drużyny, Kamila Dregasa, który grał 5 lat w Zawiszy. I nagle się ukazuje informacja, że z powodu awarii bilety nie zostaną sprzedane. No każdy wie, że o tą awarię nie chodziło. Także jeżeli chcemy wymagać od siebie, od rządu, to trzeba tutaj właśnie, uważam, że ktoś powinien ponieść za to konsekwencje jakieś. Kto jest winny takiej przyczynie po prostu?
Spytamy się naszych kolegów z redakcji sportowej, czy poszli tym tropem, dobrze? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za telefon. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 na temat minimalnej płacy godzinowej, stawki godzinowej, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. To jest 12 zł i to jest stawka godzinowa, która będzie obowiązywała przy umowach o umowach zlecenie i przy samozatrudnieniu, ale nie będzie obowiązywała chociażby przy umowie o dzieło, no bo tutaj trudno byłoby wyznaczyć taką stawkę godzinową. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Czekam na Państwa telefony, czekam również na pocztę elektroniczną pik@radiopik.pl. A to pan Ryszard, witam pana.
Dzień dobry. To mi się wydaje po prostu, że trzeba by było najpierw na początku sięgnąć do minimum socjalnego. Pamiętamy wszyscy, jaki stent zrobili pan Kamiński i pan poseł Poncyliusz. Doszli do połowy miesiąca i stracili ponad 700 zł na samo wyżywienie, ale zapomnieli o tym, że jeszcze trzeba po prostu zrobić opłaty za mieszkanie, opłaty za telefon, opłaty za media i dojazd do pracy. No i skończyli na ponad 700 zł. Myślę, że 12 zł przy obecnym kursie życiowym to jest po prostu parodia. To nawet nie będzie minimum socjalne. No lepiej coś ścić z drugiej strony, nie? Zobaczymy, jak będą się krzywić pracodawcy.
Pytanie, czy to rzeczywiście nie będzie obchodzone poprzez zawieranie umów o dzieło?
Bo... A będzie, będzie. No przecież znamy naszą zapobiegliwość. Inaczej być nie może. No jeżeli ktoś zarabia 50 tysięcy na miesiąc i się do tego przyzwyczaił, to on nie popuści. Będzie tak kombinował kluczu, aż po prostu wykluczy.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Do usłyszenia. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dariusz, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pani, ale dlaczego się nie mówi, ile to będzie netto? Bo to jest 12 zł brutto, prawda?
Tak.
A netto to będzie ile? 9 zł, może nawet mniej.
No ale to zawsze się podaje. No trzeba jakąś kwotę podać.
Tak, brutto, ale o netto się nie mówi. Tak ładnie przymilcza, bo to będzie, załóżmy, te 9 zł razy 160 godzin. No, w miesiącu, prawda? No to nam daje 1500.
Bo to jest tak, pracodawcy zawsze mówią najchętniej brutto, tak?
Tak.
A my byśmy woleli, żeby jednak mówić to, co otrzymujemy na rękę, tak?
Tak, ile to będzie netto dla pracownika, prawda? No i to niewiele się różni od płacy minimalnej, która jest teraz tam na poziomie 1800 zł brutto. Także to nie jest wielkie, prawda? O, ten pomysł, nie wiem, czy pani słyszała wczoraj tam w jakichś tam wiadomościach, gdzie mówi się, że rząd pracuje nad tym, żeby radykalnie zmienić w ogóle podatki w Polsce, prawda? O, to mówi, że się zniesie ZUS, że się zniesie różnego rodzaju PIT-y, nawet PIT, o, i że będzie sprawa jasna. I to jest dobry pomysł, z tym, że no szkoda, że to ma dopiero wejść w życie w 2017 roku.
Także no już mamy 2016, panie Dariuszu, mamy 2016, więc 16, to już za chwilę.
No tak, ale czy nawet w 2018 roku ma
nie,
wejść.
Nie, jeśli chodzi o tą stawkę godzinową, tak. To 2017 od stycznia. Tak. Bardzo dziękuję i musimy kończyć. Pozdrawiam, chociażby w fragmencie, piosenka polska. Andrzej Piaseczny, Chcieć... I już.
Choć mówią, żeby wierzyć, nie wszystko w życie, co się świeci, nie każdy z nas zwyciężać umie nawet w snach. Więc kto, no kto za ciebie twój postawi? Czasem zdarza, chociaż łatwiej poddać.
czwartek w Polskim Radiu PIK. Magazyn Na Zdrowie. O leku na raka, nad którym pracują polscy naukowcy. O bardzo dużym znaczeniu regularnych i prostych badań w profilaktyce chorób serca. I o ośmiorniczkach dla wcześniaków. To taka akcja. Szczegóły po 20. Po 21. Salon klasyczny. Spotkanie z Bereniką Jozaitis, dyrygentem chóru męskiego Gregorianum. Muzycznie fragmenty cyklu 6 sonat na skrzypce solo Eugena Isaye. Z archiwum Radia PIK. Wczoraj minęła 101. rocznica urodzin księdza Jana Twardowskiego. Po 23. wspomnimy tego wyjątkowego kapłana i poetę. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
4 miesiące zbiórki i się udało. Studnia w Sudanie wyremontowana. O tym już za moment. Mówić będziemy o projekcie Przyroda w Paluszku, który ma umożliwić niewidomym i słabowidzącym dzieciom i dorosłym bliższe poznanie flory i fauny w ogrodzie zoobotanicznym, a także o tym, że SLD we Włocławku chce wprowadzenia karty seniora. Uczniowie z Torunia pomagali mieszkańcom Sudanu. Pierwsze liceum ogólnokształcące w czasie specjalnej akcji. Jedynka dla Sudanu Południowego zebrało 5,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwoliły na sfinansowanie naprawy studni w miejscowości Kuda w Sudanie Południowym. Głównymi organizatorkami akcji były uczennice Weronika, Alicja i Paulina.
Było organizowane nie tyle zbiórki na zasadzie chodzenia po klasach, co na przykład kiermasz pyszności, gdzie uczniowie jakby dobrowolnie przynosili jedzenie, my to sprzedawaliśmy na przerwach, no i z tego już było bardzo dużo pieniędzy. Poza tym była zumba organizowana w naszej szkole, poza tym były dwie zbiórki klasowe, takie już standardowe, że tak powiem. I na koniec był inauguracyjny koncert.
We trzy byśmy nie zebrały tych pieniędzy, tak sobie same byśmy nie powrzucały do tej puszki, więc bardzo miło było, że w tak krótkim czasie wszyscy się tak w to zaangażowali i przychodzili na te koncerty, kupowali to jedzenie.
Sylwia Żylewska, Polska Akcja Humanitarna w Toruniu. Pierwsze ELO przystąpiło do naszej kampanii i w ramach tych kampanii mamy taką akcję Studnia dla Południa. I we wrześniu wyszli z taką inicjatywą, aby zebrać pieniądze na naprawę studni. Udało im się to w 4 miesiące, zebrali równowartość $1000. My te pieniądze przekazaliśmy misji w Sudanie Południowym i zdecydowano się na jedną z tych studni, którą właśnie naprawiło pierwsze ELO.
Jak ona jest ważna w tej konkretnej miejscowości, w tym miejscu? Ilu osobom ona pomoże?
Jak wynika z takich obliczeń i raportów, które przedstawili nam nasi koledzy z Sudanu Południowego, to mniej więcej z tej studni będzie korzystało 874 osoby, z tego co pamiętam. Więc ta studnia, którą odremontowało pierwsze ELO, na pewno wpłynie na jakość życia tych osób.
Elżbieta Glura, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu. Ja naprawdę jestem dumna z tej akcji przeprowadzonej przez uczniów pierwszego liceum, przez całą społeczność pierwszego liceum, bo oprócz uczniów włączyli się nauczyciele, włączyli się rodzice, włączyli się nasi przyjaciele, cała grupa sponsorów. Ta akcja była trudna. Nawet nasz tutaj pomysł był bardziej ambitny. Chcieliśmy zebrać $4000 na budowę nowej studni, ale myślę, że dobrze się stało, że mogliśmy w ciągu kilku miesięcy tę akcję zakończyć i została odnowiona zgodnie z wolą tutaj Pachu w konkretnym miejscu w Sudanie Południowym, na pustyni studnia i jest woda.
Myślę, że dzięki nam też, jak pokazałyśmy, że rzeczywiście od pomysłu można zrobić coś bardzo wielkiego i że tak naprawdę my za chwilę odchodzimy ze szkoły, bo w przyszłym roku będziemy w klasie maturalnej i podczas tej akcji jednak opuszczałyśmy lekcje i musiałyśmy się skupić bardzo na tym projekcie, więc co w trzeciej klasie będzie nie do końca możliwe, ale wydaje mi się, że młodsze roczniki zobaczą, że też warto coś zrobić i może zaszczepiłyśmy takiego ducha w nich.
To będzie pomocy. Też taka zachęta, że tak naprawdę my jesteśmy po prostu trzema zwykłymi dziewczynami i narodził się pomysł i tak naprawdę też nie wiedziałyśmy, co zrobić, jak się skontaktować z tymi ludźmi, nie wiedziałyśmy, jak zebrać pieniądze, nie wiedziałyśmy, co możemy tak naprawdę zrobić i jak to wszystko będzie odebrane. No ale warto próbować i warto ryzykować, bo bez ryzyka nie ma zabawy.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Niewidomi i słabowidzący mogą lepiej poznać przyrodę w ogrodzie zoobotanicznym w Toruniu, usłyszeć głos egzotycznych ptaków, informacje na ich temat oraz poczuć kształt roślin. Projekt Przyroda w Paluszku zrealizowano z budżetu obywatelskiego.
Para oliwkowa jest jedną z największych papug, osiągającą ponad metr długości wraz z ogonem.
Przed nami jest tablica z mapą kontynentów.
Beata Gęsińska, dyrektor ogrodu zoobotanicznego w Toruniu. Są wypukłe, aby osoby właśnie z dysfunkcją wzroku mogły dotykowo móc sobie określić. Umieszczone są sylwetki wybranych gatunków ptaków z naciskiem na te, które u nas tu w ptaszarni występują. Po naciśnięciu przycisku słyszymy nazwę gatunku. Drugie wciśnięcie to jest głos danego ptaka. Po trzykrotnym wciśnięciu informacje o życiu tego gatunku. Nazwy są tutaj w brajlu.
Jak osoba niewidoma może się poruszać?
W kasie po prostu pobiera pilot specjalny, zakłada sobie taki pilot na rękę i ten pilot już jakby w trakcie spaceru po ogrodzie, on sam reaguje i informuje, że właśnie trzeba tutaj uaktywnić bazę.
Jesteśmy teraz przed wolierą z rysiem.
To jest woliera rysi. Także przechodząc można sobie właśnie taką bazę uruchomić za pomocą pilota i usłyszeć informacje o właśnie występującym tutaj gatunku. Czy w przypadku wolier bażantów, tu akurat jest informacja o wszystkich bażantach, które w tym ciągu wolier się znajdują. Mamy tą świadomość, że dzięki takiemu właśnie systemowi te osoby będą miały taką możliwość, powiedzmy to w cudzysłowie, obserwowania za pomocą zmysłu słuchu i dotyku właśnie tej przyrody.
Barbara Strzyżewska, dyrektor zespołu szkół nr 16 w Toruniu. Potrzeba powstawania różnych udogodnień dla dzieci niewidomych, ale i też dla innych jest bardzo ważna, dlatego że potrzebują oddziaływania na inne zmysły. I najczęściej jest to właśnie słuch, dotyk, węch. To są takie trzy zmysły, które rzeczywiście zastępują im widzenie. I my często mówimy, widzisz? Tak, i to dziecko widzi, tylko w inny po prostu sposób.
Dotykam.
I wtedy co?
Rozpoznaję i słyszę.
A teraz tak, kto z dzieci by chciał coś dodać? Czy takie udogodnienia dla tych osób są przydatne?
Jeśli będą chciały wiedzieć, to mogą też usłyszeć, po prostu wyobrazić sobie, że widzą.
To jest potrzebne, żeby się więcej dowiedzieć o świecie.
My mamy tu nie tylko zwierzęta, mamy też rośliny. Są właśnie specjalne tabliczki umiejscowione przy takich najważniejszych pomnikach przyrody, gdzie można sobie przeczytać również za pomocą Braille'a informacje o danym gatunku, skąd pochodzi, jakie rozmiary osiąga, ale także dotknąć, wyczuć kształt liścia oraz owocu. Może sobie taka osoba podejść, dotknąć również kory tego drzewa i no, mieć jakieś wyobrażenie.
Mogą być prowadzone lekcje edukacyjne.
Ponieważ poza tymi tutaj elementami, które są umieszczone w ogrodzie, również w ramach projektu mamy specjalne książeczki. W tych książeczkach są specjalne wypukłe ryciny, jak wygląda tak żaba, jak wyglądają kijanki. A tutaj właśnie jest specjalnie taki stojący plan, gdzie jest wszystko również za pomocą tutaj Braille'a. Także osoba niewidoma może na wejściu zorientować się w topografii po prostu tutaj ogrodu, udać się w odpowiednią stronę.
Projekt się nazywa?
Właśnie, projekt się nazywa Przyroda w paluszku i nazwa wskazuje na to, że właśnie również ten dotyk daje wyobrażenie o tej przyrodzie.
Przygotował Michał Zaręba, a uroczyste zaprezentowanie systemu informacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących odbędzie się dziś o godzinie 17 podczas zamkniętej imprezy Wieczór Marzeń w ZOO. W całej Polsce działa karta dużej rodziny, w kilku miastach dodatkowo jest karta seniora. Włocławska Lewica chce, aby właśnie do tych miast dołączył również Włocławek.
Włocławska Lewica pochyla się nad problemami seniorów. SLD chce wprowadzić we Włocławku tak zwaną kartę seniora. Jej posiadacz miałby ulgi i zniżki w dostępie do najróżniejszych dóbr, wzorem dzieci z rodzin wielodzietnych wyposażonych w kartę dużej rodziny. Pomysł na konferencji prasowej zaprezentował Piotr Kowal.
Karta seniora w naszym kraju już funkcjonuje od jakiegoś czasu. Inicjatorami w tej sprawie były takie miasta jak Lublin, Kraków, Wrocław czy Warszawa. I my idąc tym dobrym tropem chcemy również wprowadzić taką kartę seniora we Włocławku. Mamy nadzieję, że ta karta pomoże, umożliwi seniorom zaktywizowanie się.
Jakie profity oferowała będzie karta seniora?
To zależy od tego, ile instytucji, czy publicznych, czy podmiotów prywatnych będzie brało udział w tym programie, bo jak wiemy, to jest zależność dwustronna, bo i instytucje, i te prywatne, i te publiczne będą uzyskiwały zyski z funkcjonowania takiej karty, między innymi promocyjne, ale także wymierne, ponieważ wiadomo, że jeżeli duża grupa społeczna, jaką są włocławscy seniorzy po 60 roku życia, zwiększy swój udział w nabywaniu określonych towarów czy usług. Wiadomo, że dzięki temu podaż na to będzie wzrastał, no bo w sposób oczywisty im więcej jest sprzedawane po cenie rabatowej, tym i potencjalny dostawca tych usług czy towarów będzie z tego tytułu miał zysk.
Gdyby to było tak proste, oczywiste i nieskomplikowane, to wszystkie te podmioty już dawno same takie zasady by wprowadziły. Zostawmy na boku firmy prywatne, one rządzą się swoimi przez siebie ustalonymi prawami. Skupmy się na podmiotach publicznych. Pewnym odniesieniem jest karta dużej rodziny, w której biorą udział firmy miejskie. Jaki jest Państwa projekt, gdy idzie o właśnie podmioty publiczne, które miałyby się włączyć w ideę karty seniora?
W tej sprawie chcemy procedować nasz projekt na Radzie Miasta. Będziemy mogli dowiedzieć się, na ile możliwe będzie to, w jaki sposób i jakie instytucje takie rabaty czy takie ulgi dadzą. My mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku budżetowym udałoby się prowadzić tą kartę, ale pamiętajmy też, że większość tych dostawców usług czy towarów jest prywatnych, a na ile będzie miasto i jednostki mu podległe stać, na tyle będziemy chcieli, żeby miasto też wspomagało.
Wspomniał Pan o 60 roku życia. To bardzo niski próg wiekowy. Część osób może się wręcz obruszyć za zaliczenie 60-latka do grupy oficjalnej seniorów. Jest to grubo poniżej wszelkiego wieku emerytalnego. Czy aby ten wiek nie jest zbyt niski?
Jest to pewna nazwa umowna. Wydaje nam się, że to nie jest też taki aż niski próg, a weźmy też pod uwagę, że z każdym rokiem zdrowie niestety się pogarsza. Wiadomo, że jeżeli byśmy wprowadzili od 70 roku życia tą kartę, wiadomo, że potencjalna grupa odbiorców byłaby znacznie mniejsza właśnie między innymi z przyczyn zdrowotnych. No chyba każdy jest świadomy tego, że mamy określony czas i z życia trzeba korzystać.
Jeśli pieniądze na te ulgi wyłożą prywatne firmy, na przykład kina, ich sprawa i chwała im za to. Inaczej z firmami komunalnymi. Rzecz ma działać na wzór karty dużej rodziny. Tu fundatorów komunalnych sporo. Między innymi miejska komunikacja, wodociągi, placówki kultury i obiekty sportowe podległe miastu. Pomysłodawcy nie wiedzą, ilu seniorów jest we Włocławku. Nie wiedzą, o ile spadną dochody miasta, jeśli karta wejdzie w życie i nie do końca przekonuje główne ideolo, wedle którego czynny zawodowo 60-latek wymaga większego wsparcia niż człowiek o dekadę młodszy, ale bez pracy. We Włocławku trwa festiwal rozdawnictwa. Towarem jest poparcie przy urnie. Płatnikiem za ten towar ma być podatnik. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Dziękujemy. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl i SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzisiaj o płacy minimalnej, stawce godzinowej 12 zł za godzinę. Tyle będzie wynosiła ta stawka minimalna, która ma wejść w życie już 1 stycznia 2017 roku. Związki zawodowe twierdzą, że to dobry krok w dobrą stronę, ale obawiają się, że w tej chwili te nowe przepisy będą obchodzone poprzez zawieranie umów o dzieło. I też część związków zawodowych uważa, że ta stawka nie powinna wynosić 12 zł, a 15 zł. Czekam na Państwa opinie w tej sprawie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60.
Soaking all into my set sheets. When she's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do on all fours? Now that the chit should be getting low. Different style, different.
Za kwadrans 16, popołudnie z nami Polskie Radio PIK. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzisiaj o stawce minimalnej, stawce godzinowej, która ma wejść w życie od nowego roku i wynosi 12 zł. Jak czytamy, związki twierdzą, że to krok w dobrym kierunku, gdyż przyczyni się do poprawy sytuacji pracowników. Zmiany jednak, zdaniem związkowców, powinny pójść znacznie dalej i dzisiaj czekam na Państwa opinię w tej sprawie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. To pan Piotr, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja mam takie wrażenie, że im bardziej rząd się miesza w sytuację przedsiębiorstw, tym gorzej dla przedsiębiorców i pracowników. Ja bym proponował, żeby zamiast jakieś kolejne regulacje wprowadzać, zajęli się obniżaniem podatków, wprowadzeniem niskiego liniowego podatku. Jak najbardziej jestem za tym, żeby uprościć cały system, żeby ZUS, ewentualne składki wrócić w jeden PIT, też w jeden podatek, a żeby po prostu najwysokości, jakieś nie tam od razu podwyższyć podatek, o jakieś wprowadzać minimalne płace, tylko żeby po prostu podatki były niskie. Można to zrobić. Przykłady krajów, niektóre krajów zachodnich pokazują, że da się to zrobić. Że im niższy podatek, tym większy wpływ do budżetu, bo ludzie trafią do szarej strefy. Wtedy też pracownicy zarabiają więcej. No i w moim odczuciu tak to powinno wyglądać.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani dyrektor.
Witam pana, słuchamy.
Ja jestem rocznik 69, czyli jeszcze czasy dawne. Już na szczęście nie, które się skończyły. Jeździło się trochę za granicą. I jeżeli się u nas, na mszach księdza Popiełuszki był taki wiersz.
Ale my dzisiaj o stawce godzinowej, tak?
Tak, już. To mówię pani, Niemiec jest w obecnej sytuacji bardzo pracowity, a Polak jeszcze bardziej. Czy trzeba mówić więcej? Mądremu dość, jak mogę powiedzieć, z Bogiem.
Dziękuję bardzo. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana. Tylko jeszcze imię poprosimy.
Marcin.
O, świetnie. Słuchamy.
Ja mam pytanie po dwóch stronach. Po stronie pracodawcy, bo tam jestem pracodawcą i proszę też mieć nas pod uwagę, że koszty, jakie generuje pracownik ze względu na opodatkowanie, ozusowanie i tak dalej, nie pozwalają nam dać więcej pieniędzy temu pracownikowi do ręki. Chociaż z drugiej strony rozumiem też takiego pracownika, który musi opłacić rachunki, musi opłacić swoje życie, dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także konsensus do znalezienia jest bardzo trudny. Ja myślę, że należy pójść w stronę obniżenia, że tak powiem, kosztów pracy dla pracodawcy. Wtedy pracodawca, mając takie pieniądze, będąc uczciwym człowiekiem, da te pieniądze pracownikowi po prostu.
Tak, bo jest bardzo wielu uczciwych pracodawców, powiedzmy. To jest tak samo jak z pracownikami, prawda? Jest bardzo wielu uczciwych pracowników, dobrze pracujących.
Dokładnie.
Natomiast mam pytanie, czy pana zdaniem rzeczywiście te nowe zapisy dotyczące tej minimalnej stawki godzinowej nie mogą się przyczynić do tego, że teraz pracodawcy, co niektórzy, będą chcieli uciekać właśnie w zawieranie umów o dzieło?
To będzie oczywiście, to jest dla nich, że tak powiem, to jest młyn na wodę. Znaczy woda, młyn, o przepraszam, w drugą stronę. Ja powiem tak, że patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli stawka zostanie ustawowo podwyższona i będzie obowiązkowa, to będzie uciekanie w szarą strefę, a dwa, wszystkie zagraniczne firmy, wielkie koncerny zaczną myśleć na tym, żeby wszystkie duże inwestycje przenosić od nas dalej, na Ukrainę i do Rosji. Tak będzie, bo tak zawsze się odbywało, tak było.
Ale z drugiej strony też dobrze byłoby zrównać te umowy, normalne umowy o pracę z umowami, zleceniami, prawda?
Żeby... Jak najbardziej. Tylko spójrzmy też na świat, że tak powiem, troszkę globalnie, tak? Spójrzmy na sytuację, to jak wszystkie wielkie inwestycje wszystkich dużych, że tak powiem, korporacji, które napędzają gospodarkę każdego kraju, były przez ostatnie lata, tak? Najpierw to było Europa Zachodnia, teraz Europa Środkowa i za chwilę będzie Europa Wschodnia i tego nie unikniemy, nie? Więc z naszej strony jest tylko i wyłącznie danie pracodawcy możliwość zapłacenia większych pieniędzy uczciwemu pracownikowi, tak? Bo jeżeli jest to partner, uczciwy pracodawca, uczciwy pracownik, to będzie dobrze. Jeżeli jest nieuczciwy pracodawca albo nieuczciwy pracownik, tam zawsze będzie źle, ale takie sytuacje zawsze były, są i będą. Patrzmy w tą większość, czyli uczciwy pracodawca, uczciwy pracownik, który chce zapłacić, ale nie ma takich możliwości.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie, panie Marcinie. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry.
Z tej strony. Ja z kolei chciałbym zwrócić uwagę na przypływ Ukraińców do naszego kraju, czyli nasi obywatele nie mają pracy, a po prostu już tworzy się druga strefa ludzi, którzy niższe wynagrodzenia zdecydowanie otrzymują, to świadczy o tym, że pracodawcy generalnie nie mają z czego płacić, bo to nie chodzi o zysk większy. A po drugie, nawet jak będą mieć ten zysk większy, to z reguły albo robią remonty, albo inwestują w coś, w te pieniądze zostają w kraju. A my po prostu znów następną, że tak powiem, dziurę znaleźliśmy na wypływ pieniędzy, tak jak markiety wywożą nam workami pieniądze, tak i teraz turyści, którzy do pracy przyjeżdżają ze wschodu. I w związku z tym myślę, że rząd po prostu zajmuje się innymi sprawami, aniżeli
aczkolwiek, jeżeli nie będzie takiej stawki godzinowej minimalnej, to wówczas rzeczywiście będzie wiecznie ucieczka właśnie w kierunku tych umów zleceń, prawda? Dobrze byłoby, żeby jednak to chociaż było zrównane, mówię o tej płacy
minimalnej.
Panie redaktor,
ale dzisiaj Ukraińcom się już więcej płaci, aniżeli te 12 zł. W związku z tym ja myślę, że to nie jest aż taka wielka przeszkoda. Zgoda, są czynności, które może są mniej warte, że nie można tego szablonowo zamknąć 12 zł. Moim zdaniem rynek sam sobie
wyreguluje.
Poradzi. Państwo nie musi pomagać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, dlaczego my płacimy podatki pod tytułem? Chcemy zaświadczenie z urzędu, musimy zapłacić za każdy kwitek. Przecież te urzędy się utrzymują z naszych podatków. Czyżby było inaczej? Jeszcze dodatkowo my musimy urzędnikowi za wystawienie jakiegoś tam, przepraszam, durnego kwita, który jest, nie wiem, w banku, w innym urzędzie potrzebny, opłacać, prawda, jakieś tam 17 czy 21 zł. No nie mogę tego zrozumieć, wie pani, naprawdę.
A to już jest zupełnie inny problem. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Czas na polską piosenkę. Będę czekać na Państwa telefony już po godzinie 16. Zakopower, proszę bardzo, w dzikie wino zaplątani.
Thank you. Reklama.
Świętuj z Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, największą firmą szkoleniową w regionie, uroczystość otrzymania sztandaru. Zapraszamy 3 czerwca w samo południe na Stary Rynek w Bydgoszczy. Upominki, rabaty na kursy i szkolenia zawodowe oraz atrakcje dla dzieci. Serdecznie zapraszamy. Świętuj z Bydgoskim ZDZ 3 czerwca. Dzwoń do naszych ośrodków po czerwcowy rabat na szkolenia i kursy.
Czy wiesz, że zdrowy i głęboki sen to nie tylko zamknięcie oczu, ale proces regeneracji całego organizmu? W oparciu o tę wiedzę nasi doradcy zdrowego snu wraz z fabryką materacy Janpol prezentują linię nowych modeli pozwalających zredukować napięcia, a także zapewniających optymalne podparcie kręgosłupa. Dekpol, profesjonalne studio materacy oraz największy polski producent materacy firma Janpol zaprasza do salonu sprzedaży. Bydgoszcz, Fosza 30, vis-a-vis Opery. Materace Janpol. Nie budźmy marzeń ze snu.
Od 100 lat wyznaczamy standardy motoryzacji. Z okazji stulecia BMW przygotowaliśmy specjalną ofertę 21 najnowszych modeli BMW z rocznika 2016 z 15% rabatem. Dowiedz się więcej w salonie BMW w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 264 i w Toruniu przy ulicy Olimpijskiej 8. Zadzwoń lub odwiedź nas jeszcze dziś i świętuj razem z nami.
Hafen, wyłączny przedstawiciel obrabiarek Bernardo Austria, zaprasza do salonu wystawowego w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 1A. Posiadamy obrabiarki do metalu, blachy i drewna, a także sprężarki śrubowe i tłokowe. Wyjątkowo atrakcyjne ceny, raty leasinga, także ekspresowa dostawa oraz pełna dokumentacja CE. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Bydgoszcz, Modrzewiowa 1A, naprzeciwko Stadionu Zawiszy. www.hafen.pl.
Surrealizm czy groteska? Odkryj wizję świata skrytą w pracach Henryka Cześnika, jednego z najbardziej cenionych polskich artystów. Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego zaprasza na wystawę Henryk Cześnik. Obrazy. Galeria Sztuki Nowoczesnej, ulica Mennica 8. Wystawa czynna do 5 czerwca 2016 roku.
Wiosenna ofensywa Ford Bierenowski. 50 samochodów czeka na nowego właściciela. Wybierasz, kupujesz i tego samego dnia możesz wyjechać z salonu swoim nowym Fordem. Szczegóły w salonie i na www.bieranowski.com.pl. Zaprasza Ford Bieranowski Bydgoszcz.
Reklama.
Jest 16. Czwartek, 2 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Iwona Michałek i Jan Krzysztof Ardanowski, posłowie Zjednoczonej Prawicy, chcą utworzenia w Grudziądzu bazy dla nowej formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. To tak zwana armia obywatelska, na co dzień w cywilu, w razie potrzeby wzywana przez lokalne władze do wykonywania zadań ratowniczych i niemilitarnych. Obywatele w mundurach, znający teren i sąsiadów, będą skuteczni, dlatego wysłałam interpelację do ministra obrony narodowej, poinformowała posłanka Iwona Michałek.
Wystosowałam interpelację w sprawie zlokalizowania oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej i innych jednostek operacyjnych w Grudziądzu do pana ministra Antoniego Macierewicza. Zwracam panu ministrowi uwagę na położenie Grudziądza, na historyczne tradycje wojskowe.
Obronność jest jednym z priorytetów rządów Beaty Szydło, przypomina poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski.
Obrona terytorialna, która ma być tym naturalnym zapleczem i wsparciem dla jednostek przygotowanych profesjonalnie do obrony. Grudziądz z tą swoją infrastrukturą jest miastem, które absolutnie powinno być uwzględnione. Biorąc pod uwagę również to wszystko, co niebezpiecznego się wokół naszych granic dzieje i coraz bardziej nas to przeraża.
Liczebność Armii Obywatelskiej ma wynieść około 10 tysięcy osób, a w czasie stanu wojny czy sytuacji kryzysowej ma wzrosnąć do 100 tysięcy. Parkowanie w soboty w Brodnicy będzie bezpłatne. Tak zdecydowali radni podczas sesji. To kolejne miasto, które wprowadza bezpłatny parking w soboty po tym, jak Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że to dzień wolny od pracy, więc nie można pobierać opłat. Podobne decyzje podjęła także Bydgoszcz i Wąbrzeźno. Uchwała brodnickich radnych wejdzie w życie po 2 tygodniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I tu uwaga dla kierowców z Bydgoszczy. Część z nich omyłkowo pomyślała, że już w tę sobotę możemy nie płacić za parkowanie w Bydgoszczy. Otóż nie, wyjaśniamy, że parkowanie w soboty owszem będzie bezpłatne, ale od lipca. Spacer na świeżym powietrzu, a przy okazji radość dla psa. Toruńskie schronisko dla zwierząt zachęca mieszkańców do zabierania psów na spacery. Aby wziąć udział w akcji, trzeba jednak przejść specjalne szkolenie. Psi behawiorysta podpowie m.in. jakich zasad przestrzegać oraz na co pozwalać zwierzakowi. Zgłoszenia pod adresem toruń@wp.pl dziś jeszcze do godziny 20. Należy także wysłać zdjęcie potrzebne do wydania identyfikatora. Szkolenie odbędzie się 4 czerwca o 17 w toruńskim schronisku. Zmieniamy temat. Wciąż nie ma przełomu w Centrum Zdrowia Dziecka. Strajkujące 10. dobę pielęgniarki nie przerwały akcji protestacyjnej. Czekają na sygnał ze strony dyrekcji. Żadne rozmowy obecnie nie są prowadzone.
Na razie kompromisu nie ma. Jeszcze wczoraj wieczorem szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Magdalena Nasiłowska mówiła, że do omówienia pozostał jeden sporny punkt porozumienia. Jednak dzisiaj wciąż przełomu nie ma. Strajk trwa, mówi Nasiłowska.
Na chwilę obecną jeszcze nie możemy powiedzieć żadnych informacji, że kończymy strajk. Bardzo nam przykro, że nie kończymy, ale czekamy cały czas na stronę dyrekcyjną. Nie wiemy, czy pani dyrektor jest w centrum, czy jest poza centrum. Czekamy cały czas na sygnał.
Obecnie żadne rozmowy protestujących nie są prowadzone. W centrum nie ma też negocjatora z Ministerstwa Zdrowia. W szpitalu nie są prowadzone planowe zabiegi i operacje. W placówce przebywa około 200 małych pacjentów na 600 łóżek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu PIK o 17.
Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, producent kawy ziarnistej Woseba Arabica.
Pierwszy deszcz już przeleciał nad Bydgoszczą i okolicami. Był bardzo krótkotrwały według naszych synoptyków. Jeszcze dziś po południu może popadać, zagrzmieć. Możliwy także opad gradu. Termometry w regionie pokazują od 24 do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie bez zmian. W Toruniu około 1007 hektopaskali, w Bydgoszczy 1004.
Dobrej pogody życzy sponsor programu, producent kawy ziarnistej Woseba Arabica.
Reklama. Wyobraź sobie doskonały sen z Tempur. Luksusowy materac w nowoczesnej technologii. Idealnie dopasowany, wyjątkowo komfortowy. Elektrycznie regulowany stelaż. Dobrze dobrana poduszka. Odwiedź salon Komfort Snu w Bydgoszczy lub Toruniu i skorzystaj z najlepszych promocji Tempur. Znajdź sklep na komfortsnu.pl i spełniaj marzenia.
Potrzebujesz okularów? Nie chcesz przepłacać? Przyjdź do nas. Najlepsza oferta na rynku. Nowoczesne progresy od 399 zł. Kompletne okulary z antyrefleksem 199 zł. Profesjonalne doradztwo i szybka realizacja zleceń. Możliwość zakupu na raty. Zapraszamy codziennie na bezpłatne badanie wzroku. Salon optyczny New Vision. Centrum handlowe Carrefour Glinki. Jana Pawła II 115. Bydgoszcz. Telefon 530 533 590.
Uwaga, nadlatują Angry Birds.
4 czerwca w Centrum Handlowym Bielawy impreza, jakiej jeszcze nie było. Czekają na Was mega gry, konkursy z nagrodami i bohaterowie Angry Birds Film.
Cześć czerwony, jak leci?
Możecie przejechać się niesamowitym Angry Red Busem, zmierzyć swoją wściekłość w Dajczaderze i trafiać w świnki z mega procy.
A ja piórkuję.
Angry Birds w sobotę 4 czerwca od 11 do 19 w Centrum Handlowym Bielawy.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 37 dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. W weekend 4 i 5 czerwca od 10 do 18 w Zarzeczewie mnóstwo atrakcji. Wystawy, kiermasze oraz pokazy maszyn i produktów ponad 200 firm oraz doradztwo specjalistyczne. A do tego pokazy psów, ptaków ozdobnych i występy muzyczne oraz atrakcje dla dzieci. Przyjedź koniecznie do Zarzeczewa 4 i 5 czerwca.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zaprasza na 5. Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki. W programie wykłady, warsztaty, konkursy, a 4 czerwca piknik międzynarodowy z atrakcjami dla osób w każdym wieku, również najmłodszych. Wstęp wolny od 30 maja do 5 czerwca. Ulica Toruńska 55. Szczegóły na www.kpsw.edu.pl. Cyrkowy Dzień Dziecka w Galerii Brodnica. Sobota, 4 czerwca od godziny 11 dla wszystkich dzieci. Przejazdy prawdziwą ciuchcią po Brodnicy, gigantyczna dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa dla wszystkich, warsztaty i animacje cyrkowe, szczudlarze, symulator rajdowy, do tego mnóstwo konkursów z nagrodami. Świętuj Dzień Dziecka w Galerii Brodnica w sobotę, 4 czerwca.
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bydgoszczy zaprasza na pierwsze Bydgoskie Święto Smaku na ulicy Śląskiej. 5 czerwca na ulicy Śląskiej w Bydgoszczy od 14 do 20.30 proponujemy dobrą zabawę i smakowite potrawy śląskie. Zaśpiewa Mariusz Kalaga. Impreza odbędzie się w ramach działań promocyjnych na rzecz miasta Bydgoszczy.
Reklama. W piątek w Polskim Radiu PIK po 10:00 dyżur eksperta. Na jaką pomoc ze strony ZUS mogą liczyć przedsiębiorcy mający kłopoty finansowe, zaległości w opłacaniu składek lub problemy z ich terminowym płaceniem? Na te i inne telefoniczne pytania słuchaczy odpowiedzą zaproszeni do studia goście z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dyżur eksperta po 10:00 w piątkowych piktogramach w Polskim Radiu PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Jak będzie wyglądało nowe lodowisko kryte w Bydgoszczy, o tym już za chwilę. Następnie mówić będziemy o pomyśle, który zostanie zrealizowany 110 dni przed konkursem imienia Ignacego Jana Paderewskiego, a także o tym, że polscy siatkarze zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Nowoczesny obiekt w kształcie wielkiego kryształu lodu. Tak będzie wyglądać nowe kryte lodowisko w Bydgoszczy. Roboty ruszą już za 2 tygodnie, a dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą.
Tafla na 240 osób, 300 miejsc na trybunach, powierzchnia użytkowa to ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Przy tym nowoczesna i oryginalna bryła. Tak będzie wyglądać nowe bydgoskie lodowisko. W ratuszu podpisano umowę z wykonawcą obiektu. Roboty budowlane ruszą w ciągu 2 tygodni, a umowę podpisali prezydent Rafał Bruski i Piotr Linowiecki z konsorcjum firm Alstal.
Obiekt usytuowany w okolicach hali Łuczniczka, blisko kładki, która jest w tej chwili modernizowana.
Charakter obiektu rzeczywiście jest bardzo ładny i wpisuje się w zagospodarowanie całości terenu przy Łuczniczce i wypełnia jakby charakter sportowy tej części.
Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to teraz podpiszemy umowę. Cieszę się z nawiązania współpracy. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy się z tego obiektu cieszyć.
Do nowego, całorocznego obiektu wejdziemy w październiku 2017 roku. Budynek ma być kolejną wizytówką Bydgoszczy. To za sprawą pięknej bryły, mówi Lucyna Kojdar-Szweda z bydgoskiego ratusza.
Jakby bryła takiego nieoszlifowanego, nie do końca obrobionego lodu. I myślę, że ten efekt przy też jeszcze dobrym podświetleniu, dobrej animacji właśnie światłem będzie to ładnie rzeczywiście się prezentowało. Zwłaszcza, że z jednej strony mamy rzekę.
Wierzę, że doświadczenie firmy spowoduje, że będzie to piękny obiekt, którym będziemy mogli się szczycić i chwalić, a Państwo także w portfolio będziecie mogli ten obiekt prezentować jako trudny, ale jednocześnie ładny i bardzo potrzebny mieszkańcom.
Już są podjęte jakieś próby ustalenia terminu rozpoczęcia budowy, czyli samej organizacji zaplecza budowy. Nastąpi to na pewno w ciągu 2 tygodni i powinny się rozpocząć roboty, które powinno być dość duże zaawansowanie do końca roku, bo zaczynamy inwestycje w dobrym okresie.
Budynek ma być nie tylko piękny, ale nade wszystko funkcjonalny. W środku szatnie, suszarnie sprzętu hokejowego, wypożyczalnie sprzętu i punkt handlowy. To na parterze, a na piętrze restauracja z oknem widokowym na tafle lodu. Ile obiekt będzie kosztował?
534 636 zł i 38 groszy.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
6 listopada rozpocznie się w Bydgoszczy 10. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Powstał pomysł, aby 110 dni przed konkursem, czyli 19 lipca, zorganizować przed Fontanną, przed Filharmonią Pomorską specjalny wieczorny koncert promujący ideę konkursu i sylwetkę samego patrona.
Sidonia Otlewska, marketing manager Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
Jesteśmy przy fontannie przed Filharmonią Pomorską.
Właśnie w tym miejscu zrobimy start kampanii jubileuszowej 10. edycji Międzynarodowego Konkursu i będzie to dokładnie 110 dni przed tą 10. edycją, czyli 19 lipca 2016. W zasadzie cały dzień będziemy świętować i będziemy troszkę edukować bydgoszczan o tym, jakie znaczenie Paderewski miał dla miasta, dla Polski i będziemy dużo mówić o konkursie, który jest w pierwszej dziesiątce konkursów pianistycznych na świecie.
Marek Jankowiak, rzecznik prasowy miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy.
Henryk Martenka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Paderewskiego, który w tym roku odbędzie się w listopadzie, dokładnie 6 rozpocznie się Filharmonii Pomorskiej. No chcielibyśmy połączyć tutaj kilka interesów, czyli upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Raz, aby wykorzystać tę piękną fontannę, która udaje nam Barcelonę i fontanna, która rozświetla się różnymi kolorami, do tego gra. Chcielibyśmy, żeby była scenerią takiego nocnego koncertu pod gwiazdami 19 lipca późnym, późnym wieczorem, od którego to wydarzenia, odbywającego się 110 dni przed inauguracją konkursu, chcielibyśmy rozpocząć taką kampanię promocyjną naszego konkursu pianistycznego.
Bydgoszczanie chętnie tu przychodzą, chętnie siadają przy fontannie, słuchają koncertów. Dla przypomnienia, do 30 czerwca w każdą środę, piątek i sobotę o 21.30, a w środku lata, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia, codziennie koncert pod Filharmonią przy fontannie. No myślę, że tu sobie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniu, bo ta propozycja muzyczna połączona z dźwiękiem i światłem zaistniała jako początek. Naszym marzeniem też było, żeby w czasie tego, gdy bydgoszczanie sobie tu siedzą na ławeczce, pojawiły się jakieś propozycje muzyczne, już niekoniecznie z głośnika, ale również na żywo. Jeśli tu idziemy w tym samym kierunku, a tak to rozumiem, no to myślę, że chętnie do tego programu przystąpimy.
Mamy nadzieję, że pogoda tego lata dopisze, a w Bydgoszczy nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie jest woda, dźwięk, kolor, a wiadomo, że wtedy to ludzi bardzo skupia. Coś jest w tym magicznego, może nawet atawistycznego. Myślę, że to może nam się udać, a jeżeli ten pierwszy koncert 19 lipca zgromadzi i publiczność i zbuduje pewien standard, gdzie będzie się słuchało lekkiej muzyki, że możemy to do końca lata jeszcze kilka razy zaoferować.
A na to wszystko patrzy Andrzej Szwalbe przy pomniku, którego stoimy. Także też jest to ważne, że takie błogosławieństwo
tak,
Szwalbego.
Jeżeli stoi tu Szwalbe, a stoi jako rzeźba, to mamy nadzieję, że będzie dobrym duchem tego pomysłu.
Polscy siatkarze zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Biało-czerwoni na dwie serie przed końcem turnieju kwalifikacyjnego zapewnili sobie wyjazd do Brazylii, pokonując w czwartek, a więc dzisiaj w Tokio, Wenezuelę 3-0. O tym meczu, a także o olimpijskich szansach podopiecznych Stefana Antigi z mistrzem świata z 1974 roku i mistrzem olimpijskim z 1976 roku Tomaszem Wójtowiczem rozmawiał Andrzej Grabowski.
Zwycięstwo pewne po tych dość ciężkich, nerwowych bojach w poprzednich spotkaniach.
Graliśmy przeciwko ewidentnie najsłabszej drużynie turnieju. Zagraliśmy na tyle, żeby wygrać spokojnie. Jedyna obawa była, żebyśmy się nie zdekoncentrowali, dlatego że to słabsza drużyna, ale wszystko przebiegło spokojnie, no po takich emocjach wcześniejszych. Oczywiście to dla kibica wydawało się, że to taki spokojniutki, prawie że towarzyski mecz, ale to na pewno tutaj nad tym meczem właśnie ciążyło to, że no wygrana daje nam awans i trzeba było to zrobić. Nasi chłopcy to wykonali i chwała im za to.
To były wyjątkowo trudne kwalifikacje, które zaczęły się jeszcze w ubiegłym roku.
Stamtąd nie dostajemy kwalifikacji przez jednego seta. Potem też dramatyczne turniej w Berlinie, no i też bardzo niełatwy tutaj w Japonii. Także można powiedzieć, że cała ta droga nasza była naprawdę bardzo ciężka. Ale już mamy to poza sobą, więc w tej chwili się zaczną już przygotowania do olimpiady i myślę, że tutaj już teraz ta droga z tych cierni została usunięta i będzie dużo prostsza i łatwiejsza.
No właśnie, jak porównać drogę tej reprezentacji do tej reprezentacji, której pan grał 40 lat temu?
Tutaj przede wszystkim, no niestety, ale regulaminy się pozmieniały, bo nagle okazało się, że mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz Europy muszą walczyć o to, żeby wziąć udział w kolejnej olimpiadzie. Po tej olimpiadzie w Rio chyba powinien nastąpić jakaś zmiana w regulaminie, bo wiemy, że Europa jest najsilniejsza, bo najwięcej zespołów ma takich silnych, liczących się na świecie. Oprócz tego, no i tytuły, bo mamy w Europie to, prawda, mistrz olimpijskim i świata, więc za naszych czasów to były awanse już jakby z racji tego tytułu.
Mamy mistrzów świata, mamy tę drużynę, która teoretycznie daje nam jakieś nadzieje medalowe w Brazylii. Jakby pan właśnie zostawił tę drużynę, w której pan występował 40 lat temu i tę obecną?
Podobieństwo jest takie, że jak raz to samo się mniej więcej dzieje, że zdobycie mistrzostw świata przez nas i nasza drużyna obecna też mistrzowie świata, jedziemy na olimpiadę. Nie ma jakiegoś zaskoczenia, przeciwnicy są przygotowani. Nam było niełatwo w Montrealu, bo wiedziano, że jesteśmy jednym z faworytów. I tu będzie podobnie, no, spotka się nasza drużyna z bardzo mocnym przeciwnikiem i tak jak za naszych czasów, tu było kilka zespołów, które pretendują do zdobycia medali i naprawdę są minimalne różnice, więc tam zdecydują już szczególiki. To samo jak myśmy grali, że tam dużo meczy po 3-2, decydowały punkciki, jedno zagranie czy dwa lepsze decydowało o wygraniu. Myślę, że tutaj może być podobnie.
Przez ostatnie lata tych występów na igrzyskach, czy to były Ateny, czy to był Pekin, czy to był Londyn, to się kończyło na ćwierćfinale. Pana zdaniem te drużyny stać na to, żeby zrobić ten szczebelek wyżej i wejść do strefy medalowej?
No myślę, że tak. Nasza drużyna tutaj właśnie krzepnie po tych bojach i okrzepła chyba. Potrafi właśnie wychodzić z takich bardzo trudnych sytuacji. Wydawałoby się beznadziejnych, a wychodzi obronną ręką i to jest na pewno taki atut przed wyjazdem do Rio, bo myślę, że tam będą też bardzo ciężkie mecze, a to się bardzo takie doświadczenie przyda.
Jakby szukali państwo specjalistów od horrorów, to nasi siatkarze znakomicie pasują do tego. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem, jeżeli się pozbieramy, no to jest całkiem nieźle. 19 minut po godzinie 16, popołudnie z nami Polskie Radio PIK. Gdyby państwo chcieli o siatkarzach, to bardzo proszę, ale dzisiaj rozmawiamy o minimalnej stawce godzinowej, która będzie obowiązywać, to jest wysokość 12 zł od nowego roku. No i oczywiście są różne głosy państwa, że to krok w dobrym kierunku, ale też że no, należałoby zrobić więcej. Nawet padły takie głosy, że ta stawka powinna być znacznie wyższa. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl, smsy pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bo tak się odwracasz od tego mikrofonu, prawie wychodzisz ze studia i mówisz dzień dobry.
No, niech tak będzie, niech tak będzie.
A czy twój strój to jeszcze pokłosie wczorajszego meczu piłkarskiego, czy dzisiejszego siatkarskiego?
Nie, nie, nie. Jeżeli już to piłkarskiego, siatki nie oglądam. Przepraszam wszystkich fanów siatki. No tak, no to tak miałam nadzieję, że jeszcze zaśpiewam za chwilę Polacy, nic się nie stało.
Podobno jak to się wczoraj nowe określenie usłyszałam, że to był mecz do wybaczenia, tak?
A mój syn mnie pocieszał, mówi, mamo, wiesz, oni tak się oszczędzali, żeby nie nabyć kontuzji przed mistrzostwami.
Pozdrawiamy syna w takim razie.
Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
A to już Państwo wiedzą, że to będzie Żaneta Walentyn, biało-czerwona kreacja.
Polacy, nic się nie stało wczoraj.
Ale dzisiaj się pewnie coś stało, skoro mamy bliżej życia.
A tak, tak, tak. Dzisiaj troszeczkę zmieniliśmy plany, ale już nie będę Państwu opowiadać o tym, dlaczego. Miała być historia pewnego rachunku. No ale powiem następnym razem, kiedy wyemitujemy tę historię, dlaczego nie mogliśmy tego dzisiaj zrobić. Dzisiaj natomiast chciałabym zaprosić Państwa do pewnej rodziny wychowującej dwoje ślicznych dzieci, naprawdę ślicznych, i radzącej sobie szczęśliwie na tyle, na ile potrafią, na ile mogą. I to tyle. Natomiast będzie to też historia nie tylko o miłości, ale o życzliwości, bo okazuje się, że brak życzliwości ze strony nawet jednego sąsiada powoduje, że ta rodzina ma naprawdę spore komplikacje życiowe ze względu na niepełnosprawność mojej bohaterki.
I o tym już bliżej życia po godzinie 16.30, potem będziesz czekać na Państwa telefony.
Oczywiście. Będziemy o życzliwości rozmawiać.
A po godzinie 17.00?
W każdej sprawie.
I o życzliwości również.
Też, możemy.
Żaneta Walentyn zaprasza Państwa. Bliżej życia już za 6 minut na naszej antenie. A jutro popołudnie z nami po godzinie 15.00 zapraszam w imieniu Ireneusza Sangera. Do usłyszenia.